Szczęść Boże, drogie Panie. No czuję się trochę onieśmielony, bo pierwszy raz mówię tylko do Pań i to aż do tylu naraz, więc tak z jednej strony się czuję onieśmielony, ale z drugiej strony się czuję w sumie bardzo dobrze, bo ja bardzo lubię Wasze towarzystwo. Bardzo lubię kobiety. Dużo mam ich w życiu. Wiem, że to źle brzmi może, ale... ale bardzo cenię Was. Na to, że cenię to, że kiedyś Bóg wpadł na tak cudowny sposób, żeby was stworzyć, bo co my, biedni mężczyźni, byśmy sobie poradzili w życiu bez was. Więc bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj przyjechać do was i powiedzieć parę słów, żeby wzbudzić w tobie odwagę. Ale zanim do konferencji przejdę, to chyba tak sobie pomyślę, że trochę się wkopałem wtedy tamtą rozmową, skoro ci ona pomogła. Nawet nie miałem pojęcia, że wtedy ta rozmowa doprowadzi do tego, że stanę dzisiaj przed tyloma cudownymi niewiastami, żeby wam mówić o waszej odwadze, ale też o Jezusie. Jeszcze jedna rzecz, tak trochę zabawnie, bo wczoraj wieczorem byłem w Łodzi właśnie. Na co dzień mieszkam, pracuję w Poznaniu, ale byłem w Łodzi. Dostałem zaproszenie od łódzkich kleryczków, żeby powiedzieć im konferencję pod tytułem Kobieta i ksiądz. Jak to ugryźć? Czy to wolno, nie wolno? Czy można w relację z kobietą, jak się z księdzem? No i powiem, no wasze towarzystwo jest o wiele przyjemniejsze niż ich. I dzisiaj, no tak, cieszę się, że dzisiaj z kobietami się spotykam. O klerykach wam mówić nie będę, niech oni se sami radzą. Ja chcę wam mówić, drogie panie, o odwadze. Taki temat został mi zadany, żeby zaprosić cię do tego, byś się nie bała rozkwitać. Ja sobie nazwałem tę konferencję w taki sposób. Nie bój się odwagi, albo inaczej, miej odwagę być odważną. Podejrzewam, że w różnym stopniu was to jakoś dotyka, temat odwagi albo jej braku. Zapewne z różnymi rzeczami się zmagacie. Pewnie niezłe Coco Jumbo tutaj w serduszku się dzieje, albo we łbie, zależy od dnia. Z różnymi rzeczami się zmagacie i to jest jak najbardziej normalne, to jest ludzkie. Ta konferencja jest zaproszeniem do tego, żebyś sama sobie zadała pytanie, jak dzisiaj jest twoją odwagą, co tę odwagę ci dodaje, co ją zabiera. To jest zaproszenie do konkretnej pracy tak nad sobą, bo ja wątpię, żeby od mojego samego gadania tutaj twoje życie jakoś niesamowicie się zmieniło, nie? Ja naprawdę mogę długo gadać, raczej tu nie chcę aż tak długo gadać. Ale od samego gadania się nic nie zmienia. Chcę zaprosić ciebie, konkretnie ciebie, droga kobieto, do tego, żebyś nie bała się zaopiekować sobą, zaopiekować swoją odwagą. Dobra, jeszcze jedna rzecz taka organizacyjna z mojej strony. Ja mam dosyć dużo czasu, się okazuje. Nie chciałbym przez ten cały czas gadać. Jak będę musiał, to będę próbował nawijać. Ale chciałbym, żeby to moje wystąpienie miało takie dwie części. Pierwsza to moje gadanie. Chcę się z wami podzielić tym, co za mną chodziło, kiedy o was myślałem. A potem ewentualnie jakieś wasze pytania z publiczności, że tak powiem. Uwaga, mogę na nie nie odpowiedzieć. To znaczy, nie jestem jak mistrz Yoda, to małe zielone kurduplowate. Kojarzycie Gwiezdne Wojny? Nie, to jakby ja nie jestem taki mądry, że ja znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale jeśli coś się w tobie zrodzi, co warto byłoby tak na forum poruszyć, to śmiało. To damy sobie na to chwilę czasu. Dobra. Drogie panie, chciałbym, żeby punktem wyjścia było Boże Słowo. Boże Słowo. Troszkę sobie chodziłem na modlitwie z tym, który fragment Ewangelii wybrać. Bo w ogóle to jest bardzo ciekawe. Wczoraj... No dobra, niestety do tych kleryczków trochę wrócę. Wczoraj klerykom mówiłem, że w sumie Jezus miał bardzo dużo relacji z kobietami, nie wiem czy wiecie. Jak sobie poczytacie Ewangelię, to tych kobiet wokół Jezusa było mnóstwo. Ciągle Jezus był w towarzystwie kobiet i te spotkania były niezwykle inspirujące, budujące, takie, z których można ciągle dużo korzystać. Ja sobie wybrałem jedno spotkanie. To jest spotkanie z tak zwaną cudzołożnicą, brzmi tak mocno, z 8 rozdziału świętego Jana. Spotkanie, które mam wrażenie jest spotkaniem kobiety, która musiała zawalczyć o odwagę w swoim życiu. Spotkanie z kobietą, której tej odwagi w życiu brakowało. Proszę posłuchajcie na początku tego fragmentu z Ewangelii świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale następnego dnia rano ponownie zjawił się w świątyni. Lud znów gromadził się przy nim, a on zasiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze przywlekli pewną kobietę, przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją przed nim i powiedzieli: Nauczycielu, ta kobieta dopiero co została przyłapana na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazuje nam takie kamienować. A ty co powiesz? Całe to zajście zostało przez nich starannie zaaranżowane, aby wciągnąć go w pułapkę i zdobyć argumenty do wykorzystania przeciwko niemu. Tymczasem Jezus pochylił się i zaczął pisać coś palcem po ziemi. Kiedy nie przestawali natarczywie domagać się odpowiedzi, w końcu wyprostował się i rzekł: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I ponownie schylił się, by dalej pisać coś po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli jeden po drugim odchodzić, poczynając od przywódców. W końcu pozostał tylko Jezus i kobieta na środku dziedzińca. Wówczas ponownie wyprostował się i spytał: Kobieto, gdzie oni się podzieli? Czy żaden z nich cię nie potępił? Żaden, Panie, odparła. Wtedy Jezus rzekł: Ja ciebie nie potępiam, a teraz odejdź i nie grzesz już więcej. Lubię bardzo ten fragment. Fragment, o którym święty Augustyn powiedział, że było to spotkanie nędzy i miłosierdzia. Szczególnie w tym momencie, kiedy zostali już tylko ci dwoje, Jezus i ta kobieta. Fragment, który mam wrażenie jest też historią kobiety, której trudno było z odwagą. Albo ja sobie to tak tłumaczę. W sensie, oczywiście wiadomo, pod potrzeby konferencji sobie pewne rzeczy inaczej nazywam, ale ja widzę w niej kobietę, przynajmniej na końcu tej historii, kobietę niesamowicie odważną, którą Jezus zaprosił do tego, żeby rozkwitać. Przez to mówienie na końcu: idź i nie grzesz więcej, Jezus zaprasza: żyj. Spróbuj trochę mądrzej, spróbuj lepiej, spróbuj rozwinąć skrzydła, spróbuj swoje życie napełnić jakąś nową mocą, spróbuj żyć inaczej. Sądzę, że ona po tym spotkaniu z Jezusem naprawdę doświadczyła totalnej przemiany serca i może właśnie dzięki temu spotkaniu zaczęła być kobietą bardziej odważną. Zresztą tu już macie bardzo konkretny konkret, że tak powiem. Jeśli chcesz być odważną kobietą i chcesz, żeby tej odwagi było w tobie więcej, to bardzo warto zainwestować w relacje z Jezusem. Że Jezus jest tym, który zawsze stoi po stronie człowieka, stoi po twojej stronie i Jemu zależy, żebyś ty rozkwitała. Jakby też jestem głęboko w sercu przekonany, że Bogu zależy na tym, żebyś ty była piękna, nie tylko zewnętrznie, ale też w swoim sercu, żeby twoje życie było życiem na pełnej petardzie. Żebyś była po prostu przeszczęśliwa. Bez względu w jakim stanie się znajdujesz, jak wygląda twoja codzienność albo trudności. No jest to kobieta, która wychodzi z odwagą, ale tej odwagi nam czasem brakuje. Myślę, że tej odwagi też tej kobiecie brakowało, że kiedy ona przychodzi do Jezusa, ona nie przychodzi, ją przywlekli do Jezusa. To nie jest tak, że ona tam wstała rano, dobra, idę do kościółka, do Jezuska pójdę, pogadamy. Tylko ona tam została zmuszona do przyjścia do Jezusa. Ale jest cudowne to, że Jezus nawet to przymuszenie wykorzystał. No jest kobietą, której brakuje odwagi, której brakuje tego, żeby żyć. Myślę, że wam, nam, bo facetom też brakuje odwagi, ale wam też czasem z różnych powodów tej odwagi brakuje. Nie wiem, czy możesz dzisiaj o sobie powiedzieć, że jesteś kobietą odważną. Czyli taką, która bierze życie w swoje ręce bez względu na trudności i stara się z tego życia coś wyciągnąć, jak taką wycisnąć wszystkie smaki, jak z takiej cytrynki, nie? Czy jesteś kobietą odważną? Odwaga nie jest łatwa. Edward Cummings powiedział, że to wymaga odwagi, by się rozwijać i stać się tym, kim naprawdę jesteś. Więc odwaga też nie przychodzi sama. Nie przyjdzie sama od tego gadania. Może stanie się dla ciebie pewną inspiracją do kroku, ale nie przyjdzie sama. Trzeba się nią zaopiekować. Jak to robić, to za chwilę jeszcze, ale wrócę do tej kobiety. Widzę w tym słowie, w tej scenie spotkanie przepełnione właśnie odwagą. Po pierwsze Jezusa. Jezus był, brzydko mówić nie mogę, bardzo odważny. nie dał sobą manipulować przez tych pobożnisiów, przez te autorytety religijne, które chciały go wciągnąć w pułapkę, ale też był bardzo odważny, bo jakby wychodzi naprzeciw ówczesnym schematom. Wtedy no, kobieta nie była doceniana, wtedy kobieta była nikim. Jakby inne czasy, inna kultura totalnie, więc oni, te pobożnisie, które przywlekli te kobiety przed Jezusa, oni chcieli ją tylko wykorzystać jak taką rzecz, żeby Jezusa zmanipulować. Jezus też wykazuje odwagę w tym, że On pokazuje, jak wielka jest godność tej kobiety. Że to tak nie można. Nie można kobiety poniżać. Że to nie jest po Bożemu. Więc Jezus był bardzo odważny, ale też dla tej kobiety spotkanie z tym odważnym Jezusem stało się jak narodziny odważnej części w sercu tej kobiety. Jak na nią patrzę, ja próbuję trochę ją zrozumieć. Uwaga, nie do końca potrafię, bo trudno jest mi was zrozumieć, drogie panie. W sensie ja próbuję, nie? Jakby ja dużo czasu spędzam z kobietami, chociażby przez moje duszpasterstwo akademickie, to większość to dziewczyny. Zostałem wychowany przez kobiety od małego. Kobiety zawsze były w moim życiu obecne i jakoś próbuję was zrozumieć, no ale do końca nie potrafię. Ale medytując tę Ewangelię, trochę próbuję wejść w buty. Jeśli to, co powiem, będzie totalnie głupie i bez sensu, sorry, ale przynajmniej próbowałem, nie? Jakby docenicie, że facet próbuje troszeczkę wejść w głowę kobiety. No ja tak próbuję wejść w głowę tamtej kobiety i pytam się siebie w kontekście naszego spotkania, co odebrało jej odwagę. Jakby co takiego w jej życiu się wydarzyło, że ona znalazła się w tak krytycznym, trudnym, słabym momencie swojego życia. Opieram się tylko na tym, co widzę w tym fragmencie Ewangelii Jana. Ja myślę, że może jej trudno było odważne, takie pełne wolności życie, bo były konkretne powody, które tę odwagę odbierały. I pierwsza taka rzecz, która mnie bardzo w tej scenie zatrzymuje, która mogła jej odbierać odwagę, to to, że ona była bardzo zraniona w swojej intymności. Ja to tak na bardzo na chłopski rozum biorę, no ale mamy napisane wprost. Ci faryzeusze mówią Jezusowi, i on dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Ona została dopiero co wyciągnięta z łóżka, nie? Przed chwilą była w łóżku z mężczyzną, raczej różańca nie odmawiali. Działy się inne rzeczy. Jakby to było doświadczenie niesamowitej intymności, nie? To jest w ogóle ciekawe, ci faceci, co oni kurna za oknem stali i patrzyli, kiedy wejść, że dobry moment, teraz, nie teraz. Jakby ona ma niesamowite takie doświadczenie bliskości, intymności i ona jest z tego wyrwana gwałtem. To musiało być traumatyczne. Poranienie na płaszczyźnie własnej seksualności, intymności, tego, co jest tak bardzo delikatne w tobie jako w kobiecie. No, konkretne zranienie. No, kto by się nie czuł pozbawiony odwagi, gdyby doznał takiej traumy? No, myślę, że to było cholernie trudne dla niej. No, nie mam pojęcia, tak próbuję trochę się wczuć, ale nie mam pojęcia, co ona mogła czuć. To może wy bardziej, drogie panie, spróbujcie, no bo jesteście kobietami, to wam łatwiej. Nie, jakbyście się czuły na jej miejscu. No ja bym pewnie chciał się zapaść pod ziemię. Nie potrafiłbym pewnie spojrzeć sobie w oczy. Nie wiedziałbym, co miałbym zrobić z tą sytuacją, gdyby ktoś mnie wyrwał po prostu z łóżka. Dalej nazywają ją, że jest kobietą cudzołożną, grzeszną, tak jak zwał, tak zwał. No my o grzechu myślimy różnie. Wy, drogie panie, pewnie nie, bo jesteście troszeczkę taki high level, nie? Jakby taka śmietanka kościoła, nie? Tak rozwijacie się. Ale często w kościele myślimy bardzo tak płytko o grzechu. Nie, że grzech to wtedy, jak zeżlesz kiełbasę w piątek, nie? To Bóg się obraża, ma focha, strzela focha. Nie, grzech dosłownie z greki oznacza nie trafić w cel. To znaczy, jak ja grzeszę i ty grzeszysz, to nie trafiamy w cel. A co jest celem życia? Żeby być szczęśliwym. To znaczy, jak grzeszymy, to robimy coś, co nas od szczęścia odciąga. Czasem daje tylko pozór szczęścia, ale jednak od szczęścia odciąga. Więc mówiąc o niej, że jest kobietą grzeszną, można powiedzieć, że ona jest kobietą, która nie trafia w cel. Podejmuje takie, a nie inne decyzje, które sprawiają, że nie jest szczęśliwa. No raczej jako szczęśliwą jej tutaj nie spotykamy w tej Ewangelii. To schodzące nieszczęście, jak nazwał Augustyn, nędza. Jedna wielka nędza. To myślę, że też był konkretny powód jej nieszczęścia. To jest ciekawe, że spotkanie z Jezusem jest takim dobrym finałem jej grzesznego życia, ale grzech sprawia, że nie trafia w szczęście. Parę miesięcy temu usłyszałem od ojca takiego franciszkanina, możecie jego rozmowę na przykład z Danielem Wojną na Pogłębiarce usłyszeć, to przy okazji reklama dla Pogłębiarki. Ojciec Piotr Wardawy, jeśli się nie mylę, jest taki franciszkanin czy kapucyn, jeden git. On powiedział na rekolekcjach wtedy, że jak człowiek grzeszy, to szuka dobra. A mi to rozwaliło mózg. Bo tak fajnie powiedział, że jak, popatrzcie, zazwyczaj jak grzeszymy, to nie dlatego, że mamy ochotę się skrzywdzić, zniszczyć albo komuś narobić krzywdy, tylko szukamy dobra. Tylko robimy to kompletnie bez sensu. Robimy to troszeczkę na skróty, na szagę, jakby powiedzieli poznaniaki. Idziemy na skróty, na szczęście i robimy sobie po drodze krzywdę. Jak gadam z moimi studentami, no zgadnijcie, jaki jeden z głównych tematów, jak przychodzą do spowiedzi albo na rozmowy. No seks, nie? To jest jeden z głównych tematów. To jakby takie czasy mamy. Jak ktoś mi przychodzi na przykład i się dzieli tym, że ma problemy, bo kolejna dziewczyna nie wyszła, albo skakuje do łóżka co chwilę komuś innemu, to ja lubię zadać pytania, czego ty szukasz w tym? Jakby jakiego dobra ty szukasz? To, że łazisz do łóżka co chwilę z kim innym, to jakiego szczęścia ty szukasz? Czego ty tak naprawdę chcesz? Za czym tęskni twoje serce? Czego ty potrzebujesz? Nasza grzeszność pokazuje, że są w nas pewne pragnienia, które wymagają zaopiekowania. I być może tak było też w życiu tej kobiety. Ale to, że się źle opiekowała własnymi pragnieniami, sprawiło, że nie była kobietą odważną, to znaczy nie była w stanie rozkwitać. Myślę, że brak odwagi właśnie równa się to. Nie rozkwitam w życiu. Nie żyję na pełnej petardzie. Nie żyję naprawdę. Żyję tylko pozornie. Za bardzo chodzę? Nie? I tak się staram trzymać w miejscu, bo ja tak usiedzieć nie potrafię. Nie rozkwitać to właśnie stać w miejscu. No coś takiego w jej życiu się stało. Ja myślę, że akurat ten moment, w którym spotyka się z Jezusem, to jest tylko jakiś finał jej błędnych poszukiwań. Pewnie wiele innych rzeczy w jej życiu się stało. I myślę, że to był powód też jej braku odwagi. Niedojrzałe szukanie spełnienia i szczęścia. No i trzecia rzecz, która mnie zatrzymuje w tym obrazie. Źródłem braku odwagi w jej przypadku mógł być jakiś rodzaj totalnego osamotnienia, porzucenia. Pytanie, gdzie jest ten facet, z którym przed chwilą była w łóżku? Jakby może siedział tam stał z tymi pobożnisiami, co już mieli kamienie w ręce, nie? Gdzie jest ten facet? Już mam ochotę powiedzieć bardziej brzydko, nie powiem. Gdzie on jest? Przed chwilą miał odwagę zabawiać się z nią w łóżku, a teraz nie ma odwagi jej bronić. Jak bardzo się musiała czuć samotna i porzucona. Sobie wyobraźcie, no stoicie, no tutaj nie, no to, no ale na chwilę sobie wyobraźmy, że tu stoisz ty sama, a tutaj sami faryzeusze, nie? Sorry. Sami faryzeusze, już macie kamienie w ręce, a ty tu stoisz i masz świadomość, że za chwilę cię zabiją. I nie masz nawet możliwości, żeby się obronić, żeby coś powiedzieć, żeby cokolwiek naprawić, bo wtedy w Izraelu karą za cudzołóstwo było ukamienowanie. Jak bardzo się musiała czuć samotna, nikt przy niej nie był. Jak się czuć wtedy odważnym? Jak się jest krańcowo osamotnionym, porzuconym? No, straszne musiało to dla niej być. To spotkanie dla niej kończy się bardzo dobrze, bo pojawia się w jej życiu mężczyzna, który ją ratuje. I myślę, że też warto w tej Ewangelii właśnie zauważyć, jak się kończy ta historia, bo nagle się pojawia ktoś, kto czyni z niej kobietę odważną. Kto nie mówi, a nic się nie stało. Jakby, a dobra, nie ma problemu. Jakby fajne jest to, że w ogóle Jezus nie wchodzi w temat jej grzechu. Jakby nie mówi, jak mogłaś, ile razy, jak długo, kiedy, co. Tylko On próbuje jej pokazać przez swoją postawę coś bardzo konkretnego, mianowicie to, że jest przyjęta. Ja myślę, że kiedy ona doświadczyła tego od Jezusa, że jest przyjęta, niepotępiona z tym wszystkim, co się w niej zadziało i w jej życiu, to to zrodziło w niej niesamowitą odwagę. Źródło odwagi między innymi tutaj leży, kiedy jest we mnie taka świadomość, że jestem przyjęty, chciany, potrzebny pomimo mojej słabości. To, co robi Jezus na końcu tej historii, i tym się kończy ta scena Ewangelii, On zaprasza ją do tego, żeby szła i nie grzeszyła. Myślę, że są to dwa bardzo ważne wskazania Jezusa, żeby iść. To znaczy, On jej nie każe stać w miejscu. Mówi, dobra, zgrzeszyłaś, to zgrzeszyłaś, po co drążyć temat, rób tak dalej. On mówi, idź, jakby rusz się, zrób coś ze swoim życiem. Pomóż sobie jakoś, jakby nie stój tutaj. To, co się tu zadziało, to już jest teraz, nie jest najważniejsze. Nie masz stać w miejscu i adorować swoich porażek, tego, co ci nie wyszło, tylko masz iść i nie grzeszyć, czyli próbować inaczej opiekować się swoimi pragnieniami, swoimi potrzebami, swoimi ranami, które ktoś ci zadał. Idź i nie grzesz więcej. Cudowne. To myślę, że to ją naprawdę napełniło odwagą. Na pewno jej kamień serca spadł, bo przeżyła, ale spotkała się z kimś, kto pokazał jej totalnie inną perspektywę. Ja do tej Ewangelii się tak odnoszę, bo też chciałbym przez to słowo zaprosić Ciebie, droga Pani, do tego, żebyś spróbowała inaczej popatrzeć na siebie. Jeśli dzisiaj czujesz, że Ci brak odwagi, że jesteś chodzącą pierdołą, która ma zwinięte skrzydła i brakuje Ci życia w Twoim życiu, to może czas zmienić patrzenie. Ja za chwilę jeszcze pewne rzeczy powiem, ale myślę, że Monika Hoffman, która przyjedzie po południu, ona też wam da bardzo konkretne wskazówki, co to znaczy zmienić też patrzenie na siebie, chociaż nie wiem, co ona dokładnie tam będzie mówić. Z Moniką się poznaliśmy jakiś czas temu, się zakumplowaliśmy. Totalna wariatka. Zrobię jej troszeczkę PR, ale pozytywny. Naprawdę kobieta, która jest tak odważna. Ta odwaga czasem jest bardzo taka nieokiełznana. Ostatnio napisała do mnie, w ogóle tak z tyłka, nie wiadomo czemu. Mówi, czy miałem wyrwane ósemki? Nie wiem, czy ją obserwujecie ją na Instagramie? No to może widzieliście tę rozmowę, bo to... I ona do mnie pisze, ja jej tam piszę, że nie. A jak miałem wyrwane, to czy mam zdjęcie, czy mi jej wysłał? Ja sobie myślę, po co jej moje zdjęcie, jak miałem wyrwaną ósemkę? No i się okazało, że to ona tam przeżywała, że jej mąż miał wyrwaną ósemkę i jej męża pomylili z księdzem i tam potem się wywiązała się rozmowa na jej social mediach właśnie propos księży i chciała jakiegoś księdza podrzucić. No i naszego screena wysłała na relację. I sobie pomyślałem, to jest odważne z jej strony. Ja bym nie wpadł na to, żeby pytać ją o wyrwaną ósemkę i wrzucać to wrzucać na relację. Ale choć to było bardzo zabawne, to mi pokazało też jakąś taką odwagę i wolność Moniki. Że ona się albo mało, albo w ogóle przejmuje tym, co inni powiedzą. Na przykład też świadcząc o wierze. Ale to już nie o Monice, bo Monika to będzie miała swoje 5 minut, to ona wam powie. I wtedy ode mnie pozdrówcie, mnie to już nie będzie. Ale jak szukasz też konkretnej inspiracji takiej kobiecej, to polecam Monikę. Dobra. To mamy Ewangelię. Niech to słowo będzie zaproszeniem dla ciebie do tego, żeby konkretnie próbować zmienić swoje myślenie. Zadać sobie pytanie, co dzisiaj sprawia, że nie jesteś kobietą, która żyje w pełni, która nie rozkwita. No myślę, że Ewangelia potrafi wiele rzeczy w nas prześwietlić, także polecam. A teraz już tak troszeczkę psychologicznie, coachowo, ewangelicznie chcę na chwilę się zatrzymać na tym, co według mnie, i to opieram na moim doświadczeniu rozmów, duszpasterstwa, kontaktu z kobietami, co według mnie może odbierać albo krzywdzić Twoją odwagę, bo zapewne takie rzeczy są. Oczywiście też zachęcam do osobistej rozkminy, bo to, co powiem, może kompletnie nie działać. W sensie może kompletnie nie pasować do Ciebie. Ja myślę, że pierwsza i kto wie, czy nie najważniejsza rzecz, która odbiera nam odwagę, która związuje Twoje skrzydełka, to jest sposób patrzenia na siebie. Ta kobieta, która przyszła do Jezusa, ona też pewnie patrzyła na siebie bardzo negatywnie. Ale już zostawiając ją, a patrząc na siebie samą, to jakby, co ty o sobie dzisiaj myślisz? To jest już mój taki suchar konferencyjno-rekolekcyjny, ale to i tutaj sobie pozwolę powiedzieć. Jak czasem jadę na rekolekcje dla młodzieży, to albo im opowiadam, albo czasem próbuję zrobić takie ćwiczenie, że stawiam lustro i zachęcam, żeby stanąć przed tym lustrem i tak patrząc na tę osobę, którą się widzi w odbiciu, zadać sobie pytanie, kogo ja tak naprawdę widzę. Jak ty dzisiaj stałaś przed lustrem i tam robiłaś te wszystkie cudowne rzeczy, nie? Rano. To kogo ty widzisz? Co myślisz o tej kobiecie, którą widzisz w odbiciu? Nie co ci się wydaje, ale co tak naprawdę ty o sobie myślisz? Bo może dlatego brak ci odwagi, bo ty w jakiś sposób krzywdzisz się sama przez swoje myślenie. Takie myślenie, które ciebie samą poniża. Pozwolę sobie powiedzieć, że to jest jeden z głównych problemów kobiet dzisiaj. Na podstawie, chyba że tylko takie kobiety spotykam w duszpasterstwie, ale uważam, że wiele z was właśnie z tym ma problem, że totalnie w siebie nie wierzycie. Wy, patrząc na siebie, nie widzicie swojej wartości. Nie widzicie piękna, które w sobie macie. Już nie mówię o tym fizycznym, bo to teraz jest, za 20 lat zniknie, ale... Albo się przeobrazi. O, może tak, przeobrazi się. O, jakie poruszenie nagle. Poruszenie.
Ja się nie zgadzam.
No i mamy dwa obozy. Nie no. Ja troszeczkę tak specjalnie troszeczkę koloryzuję, żebyście się trochę przynajmniej uśmiechnęły. Każda kobieta jest piękna, tylko czasem nie każda jest zadbana, uważam. Ale każda jest piękna, każda w swoim wieku. Ale myślę przede wszystkim o tym pięknie wewnętrznym. Czyli o tej przestrzeni, która jest tak niesamowitą krainą w tobie, która mnie jako faceta niesamowicie urzeka. Ja przyjaźnię się z kobietami, mam przyjaciółki. Czyli takie osóbki, które znają mnie bardziej, ja znam je bardziej. I one mnie zawsze zadziwiają tym pięknem, nie? To ja po prostu, ja czasem po prostu mam ochotę usiąść, tak adorować, jak Pana Jezusa na adoracji. Mam ochotę tak usiąść, tak poadorować chwilę i tak się zachwycić pięknem. Tylko wy nie zawsze je widzicie w sobie. Nie myślicie o sobie jako o tej, która jest piękna. Z jakiego powodu to inna rzecz. Ale patrzcie, drogie Panie, że to ma realny wpływ na wasze życie. Na wasze samopoczucie. Na wasze decyzje. Jeśli ty myślisz, że jesteś jednym wielkim, chodzącym badziewiem, to potem tak też twoje życie wygląda. Jeśli ty, myśląc o sobie źle, wierzysz w to, co sobie myślisz, to potem masz trochę takie życie. Jeśli jesteś przekonana, że każdy facet, którego spotkasz, cię zrani, skrzywdzi, zgwałci, cokolwiek, no to nie wejdziesz w relacje i nigdy nie zadzieje się coś fajnego w relacjach. Dygresja, faceci też mają z tym problem, z myśleniem o sobie, ale to nie temat dzisiejszej konferencji. Więc sposób patrzenia na siebie, na ciebie, ty na siebie, ma bardzo konkretny wpływ na to, jak wygląda twoja odwaga. Myślę, że kolejna rzecz, w ogóle dygresja znowu. Ja zanim tu przyjechałem, to zapytałem na moim Instagramie, bo szukałem inspiracji, nie? Chciałem, żeby mi panie trochę pomogły. I zadałem pytanie, drogie panie, odpowiedzcie mi na pytanie, co to jest odwaga według was, co wam ją odbiera, co wam ją daje. I wiecie, w wielu odpowiedziach się pojawiło też coś takiego. Strach przed jutrem i tworzenie licznych i nierealistycznych scenariuszy. Jak sobie tak w głowie nakręcisz korbkę i ona potem już tam działa, już samoistnie, na temat tego, co się jutro wydarzy, nie wydarzy, co to będzie. Trudno być wtedy odważną. Też tworzymy, już ogólnie my jako ludzie, faceci też, tworzymy wiele nierealistycznych możliwości, które nigdy się nie wydarzą. Albo się już wydarzyły, na które nie mamy wpływu, albo jeszcze nie przyszły i tak się motamy. Między jednym a drugim mamy taki szpagat. A nie znam ludzi, którzy potrafią chodzić w szpagacie. Jakby nie da się. Jeśli jedna noga jest w jutrze, a jedna noga jest we wczoraj, trudno jest żyć tu i teraz. I to odbiera odwagę. Bo wtedy człowiek się czuje taki pozbawiony możliwości, takiej potencji, nic nie mogę zrobić, zawsze tak było, zawsze było źle, wszyscy mnie krzywdzili, nigdy nic nie wyjdzie, nigdy nic dobrego mnie nie spotka, nikt mnie nie pokocha i tak dalej, nie? I to odbiera odwagę. Popatrzcie, jak tworzycie film na podstawie takiego scenariusza, no to potem wychodzi melodramat na maksa. Po prostu kolejny hit Netflixa, nie? Wszyscy płaczą. A czarzyć tu i teraz, tak jak to robią na przykład bohaterowie serialu The Walking Dead. Oglądałyście? O trupach, o zombie? Nie? Kurczę, czemu nie? No ja teraz oglądam. Jestem na 5. sezonie, nie wiem, wciągnąłem się w świat zombie. I między innymi ci bohaterowie, oni muszą żyć każdego dnia tu i teraz, bo jak nie będą żyli tu i teraz, to ich zagryzą zombie. Przyjdą te bezmózgi i po prostu zagryzą i nie ma rozwiązania. I może jest podobnie trochę z nami, że jak żyjemy ciągle przyszłością i przeszłością, to przychodzi taki zombie i nas zagryza. I nie żyjemy. A odwaga, ona się dzieje tu i teraz. Dalej, z tej puli moich i nie tylko moich refleksji, myślę, że źle przeżywana samotność albo osamotnienie bardziej jest powodem też twojego braku odwagi, niezdolności w rozwijaniu skrzydeł. Samotność, która jest pewną ucieczką. Nie, że nie tyle, że sam może mieszkasz w tej wieży i czekasz, aż ten na białym koniu podjedzie pod tą wieżę, ale że się odcinasz od ludzi. Jakby uciekasz przed tym, co możesz zrobić. Uciekasz od tego wszystkiego, co przeżywasz, co myślisz, co jest jakąś twoją możliwością. Nie wszystko możesz zrobić, ale są rzeczy, które możesz w swoim życiu jakoś poruszyć. Ale uciekasz w samotność i tak potem adorujesz własne słabości, upadki. Samotność z jednej strony jest dobrym doświadczeniem, jeśli jest zdrowa, ale samotność potrafi też nas zabijać. Potrafi z nas wysysać życie. Ja tego doświadczyłem bardzo mocno, jak 5 lat temu zachorowałem na depresję. Już byłem na takim momencie, że musiałem zacząć się leczyć, bo inaczej bym sobie w łeb strzelił po prostu. Pamiętam, że też miałem takie doświadczenie takiej samotności, rodzaju samotności, która była bardzo toksyczna, ale była przyjemna. Znaczy takie się odcinanie od wszystkich i od wszystkiego. Zamknięcie się na 4 spusty w swoim pokoju, po swoich obowiązkach, ale już żaden kontakt z ludźmi, nie mówienie nikomu o tym, co myślę, co przeżywam, czego potrzebuję. Jak ktoś się odzywał na Messengerze, to nawet nie odpisywałem, nawet nie odczytywałem, miałem wszystkich głęboko w poważaniu. I ta samotność mnie powoli zżerała, wysysała energię. Nie trzeba może chorować na depresję, żeby takiej samotności doświadczyć, ale jeśli twoja ucieczka przed ludźmi jest właśnie takim twoim lekiem na twoje trudności, to ci nic nie da. To ci nic nie da. Zamknięcie się w wieży nic ci nie da. Jak czasem dziewczyny, bo to jest kolejny temat duszpasterstwa akademickim, po co dziewczyny idą do DA? Żeby męża znaleźć, nie? I tak czasem z nimi gadam i mówię, weźcie dziewczyny, tak może nie zawsze siedźcie w tej wieży, dajcie tym głupim chłopom czasem troszeczkę bardziej znać, że jednak warto, nie? Jakby nie każdy wejdzie, nie wejdzie. Wiadomo o co chodzi. Nie każdy facet wejdzie po tych warkoczach do tej wieży, bo nawet nie będzie wiedział, że powinien. Czasem dobrze jest wyjść samemu. To propos relacji, ale propos ciebie, twojego życia. Jakby nie czekaj, aż samo się coś zadzieje. Bo samo to ci może ptasia kupa ci może spaść z nieba sama. Ewentualnie co innego cię może jeszcze spotkać samo, ale dobre życie samo nie spada z nieba, kochane moje. Trzeba się ruszyć. Kolejny powód, który odbiera odwagę, myślę, że to, co w życiu po prostu jakoś nas tak po ludzku przerasta, to jakoś dużo nie będę tu mówił, no ale są takie rzeczy, wobec których rozkładamy ręce, nas totalnie przerastają. I to też jest w porządku. Jakby to też nie ma co się bać, że są rzeczy, które dla mnie są nie do przeskoczenia dzisiaj. Jak cię spotka na przykład choroba dziecka, no to jest to doświadczenie, nad którym nie da się przejść tak do porządku dziennego i powiedzieć, a dobra, jest to jest, jakoś będzie, nie? Nie, jakby odwagę nam też po prostu odbiera życie. I to też się nie ma co tego bać. No, Trzeba to przyjąć jako element naszej egzystencji. Ale coś, na co możemy mieć jednak wpływ, to kolejny powód naszego kryzysu odwagi. To są nasze niedojrzałe, złe, zachłanne, dziwne relacje. To można gadać w ogóle osobną konferencję. W ogóle to jest jeden z moich ulubionych tematów, bo się najbardziej na nim nie znam, ale uwielbiam o nim gadać, czyli relacje. Znaczy, może nie, że nie znam. Dla mnie relacje w życiu są bardzo ważne, ale są trudne. Trudno jest mi budować relacje, ciągle się uczę. Ale wracając do was, myślę, że niektóre relacje, w które wchodzicie, na które sobie pozwalacie, one odbierają wam odwagę, bo są po prostu patologiczne. Z greki patos, cierpienie, czyli pełne cierpienia. Relacje, które są jakimś naszym tam wyborem. Znowu nie będę się teraz bawił w szczegóły, jakieś szczegółowe sytuacje, ale popatrz, że też relacje mają na ciebie wpływ. To ty decydujesz, z kim się w swoim życiu spotykasz albo i nie. I to ma konkretny wpływ na ciebie. Ja, żyjąc w przestrzeni facetów, księży, palotynów i braci, ja spotykam dużo takich moich współbraci, którzy są chodzącymi toksykami. I ciągle mówią, jest źle, to nic nie da, nie warto, a Kościół atakują, o Boże, ludzie są źli. Ja się coraz bardziej od takich ludzi odcinam, bo ja nie chcę sobie pozwolić na to, żeby mnie zatruwali swoim toksycznym myśleniem. A może ktoś ciebie zatruwa toksycznym myśleniem i dlatego nie jesteś odważna. Może tak nawet sobie pozwolę powiedzieć, sprowokować, może twoja mamusia, twój tatuś, może ktoś inny. Może są relacje, które trzeba naprawdę jakoś przepracować, żeby się w tobie odwaga pojawiła. Ja to mówię z mojej perspektywy męskiej, ale u mnie na przykład, dla mnie jako faceta, było trudno być odważnym, bo była trudna relacja z matką, z ojcem, którego w zasadzie nie było. Musiałem to konkretnie przepracować, żeby choćby dzisiaj mieć odwagę stanąć przed wami. A uwaga, w ogóle nie mam tremy, nie? W ogóle się czuję świetnie. Ale 20 lat temu, to ja bym nie powiem, co tu zrobił, jakbym miał tu stanąć, nie? To bym co innego zrobił, niż gadał. Więc, drogie panie, krzywdzą nas jakieś relacje i też dobrze jest popatrzeć, jakie to są relacje. Może na początek popatrzeć, nie od razu, że zrywasz z twoim mężem, nie? Że kończysz ten dzień o 17 czy tam 18 i mówisz, stary, słuchaj, krzywdzisz mnie, kończymy to. Powiedziałeś mi rano, po co ty będziesz tam szła, kończymy to, kończymy te relacje. Nie, chodź. Trzeba być mądrym, by mądrze popatrzeć, ponazywać może na początku i w swojej głowie postawić może jakąś też, jakiś mur, jakąś granicę, żeby taki zombiak nie przeskoczył i cię nie zeżarł. Taki zombiak relacyjny. Dalej, porównywanie się z innymi, albo ona jest ładniejsza, albo ona ma lepiej, ma fajniejszego męża, albo to, sram to, wam to. Porównywanie się z drugim człowiekiem jest totalnie bez sensu, choć wydaje się, że trawa zawsze jest bardziej zielona tam, a jak tam przeskoczysz, to okazuje się, że nawet to trawa nie była. Że to było w ogóle wszystko sztuczne. Żyjemy teraz w czasach social mediów, nie? Jak tak sobie oglądamy na Insta roleczki, relacje i tak oglądasz sobie, myślisz, kurde, ale życie. Ale ona ma. Ta Monika, nie? Ale ona ma życie. Lewandowska, kurde, bym ja tak miała. Ale bym była odważna wtedy. To ja bym wtedy była bardziej niż ona jeszcze odważna, nie? Ale się okazuje, że nie wszystko jest takie piękne, jak się wydaje. Ci ludzie, których znamy, znacie z mediów, oni są tak samo pokręceni jak i wy. I kto wie, czy sobie bardziej nie radzą z życiem niż ty tutaj obecna. Więc porównywanie się z innymi jest totalnie bez sensu. To nic nie daje. Znaczy daje tylko negatywne skutki. No chyba, że ktoś już jest na takim poziomie rozwoju, że się porównuje i go to motywuje do pracy nad sobą, to okej, to jakby jestem w stanie, nie? Jakby, ale zrozumieć. Ale jeśli to porównywanie mnie niszczy, krzywdzi, to nie. Dalej, wiara w cudze opinie. Zazwyczaj ludzi, którzy nas kompletnie nie znają. To jest przeciekawe w nas i też was, kobietach, że przejmujemy się opinią ludzi, którzy nic o nas nie wiedzą. Po co się przejmujemy w ogóle? Jakby nie? Jakbyście wy teraz, któraś z was wstała i powiedziała, ksiądz jest kretynem, ksiądz gada takie rzeczy, że wow. Troszkę bym się jednak zasmucił, ale masz prawo takiej opinii, ale ty mnie nie znasz. Kompletnie nie masz pojęcia, kim jestem, co przeżywam, co myślę, co czuję, jaka jest moja historia. Wiara w cudze opinie może nam uciąć odwagę i też tutaj bym uważał. Naprawdę bym uważał. No i... No i myślę, że też pośpiech. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że wszyscy my dzisiaj, ludzie XXI wieku, ciągle zadyndalamy. W sensie od jednego do drugiego, nie ciągle biegamy. Też takie macie wrażenie, że ciągle? Jak być odważnym człowiekiem, jak nawet nie wiemy, czego w życiu chcemy, pragniemy, tylko po prostu idziemy na te 8 godzin, czy różnie to wygląda. Ksiądz 24 na dobę pracuje oczywiście, nie, to wiadomo. Ale idziemy do roboty, nie, i wracamy, dzieci, mąż, jakieś inne obowiązki. I nie ma czasu się nawet zatrzymać, więc myślę, że też pośpiech jest powodem tego, że nie jesteście odważni. Bo nie macie kiedy nawet pomyśleć, co to znaczy ta odwaga. Więc też chwała wam za to, że to sobotnie popołudnie, przedpołudnie spędzacie tutaj. To jest konkretny krok dla odwagi. Dobra. I przechodzę do mojej ostatniej części mego jakże cudownego wystąpienia. Co jest odwagą, o której tak ciągle tu gadam, trochę zbiorę to, co już powiedziałem, ale też jak o nią dbać. Bo odwagę, drogie panie, trzeba zadbać. Bo odwaga, jak mówiłem, nie spadnie z nieba. Odwaga jest troszeczkę jak takie dziecko małe. No trzeba się nim zaopiekować, bo jak nie, to umrze. Samo nie przeżyje. Odwaga w nas potrzebuje też zaopiekowania. Już mam kończyć? Odwaga potrzebuje zaopiekowania, ale zanim o tym, to czym jest odwaga, już tak zbierając to, ja myślę, że odwaga dla kobiety, odwaga kobieca, to jest zdolność do wzięcia życia w swoje ręce, pomimo jego różnych trudów, o których mówiliśmy przed chwilą. Decyzja. To znaczy, że to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj, ty się decydujesz na to, żeby być odważną. Nie sądzę, że odwaga jest przede wszystkim jakimś uczuciem. Myślę, że człowiek odważny może się bać, może się lękać, może mu się tyłek trząść ze strachu, ale odwaga to jest decyzja, że ja biorę, wjeżdżam jak dzik w maliny w to moje życie i po prostu działam, nie? I robię, co mogę. Nie stoję w miejscu. Jest to jakaś decyzja zaopiekowania się też tym, co jest wartością w twoim życiu. Jak już mniej więcej wiesz, co jest w tobie i w twoim życiu wartościowe, też trzeba się tym zaopiekować, bo jak mówiłem, w tych trudnościach są rzeczy, które będą próbowały ci wyrwać odwagę. To ty się musisz zaopiekować tym, co jest twoją wartością. To też w ogóle może być konkretne ćwiczenie dla ciebie. Spróbuj sobie nazwać, co jest wartością w tobie. Co dla ciebie same jest wartościowe w tobie? Stań przed lustrem i powiedz, nie wiem, Aga, słuchaj, bardzo cenię w tobie to. To jest niesamowita wartość. Skąd ty to masz? Jak to się stało? Opowiedz mi. Spróbujcie sobie zrobić takie ćwiczenie. Jak wasz chłop powie, co ci się stało na tym Dniu Kobiet? Tam było pite, czy co? Tam co się działo? Nawet stary ksiądz kazał. A to jak ksiądz, to tym bardziej nie rozumiem. Co jest wartością w tobie? Ja was nie znam, poza Anią trochę. No to co w Ani jest wartością, mogę powiedzieć. Nie powiem, żeby nie było, że tutaj obgaduję, ale tak jak patrzę po waszych ślicznych gębusiach, no to widzę wartościowe osoby. A nawet was nie znam. To tym bardziej ty, która siebie znasz już tyle lat, albo jako tako znasz, spróbuj ponazywać to, co jest wartością. Więc odwaga to jest zaopiekowanie się tym, co jest wartością, ale też odwaga to wyjście ze swojej strefy komfortu, czyli ta decyzja będzie cię kosztować. Ona może nie być zawsze miła, będzie trudna. Jezus jak powoływał swoich uczniów, żeby za nim szli, albo dzisiaj ta kobieta z Ewangelii, dla niej też na pewno nie było łatwe tak iść i nie grzeszyć więcej. Jakby to nie było dla niej takie hop-siup. A dobra, Jezus powiedział, to sobie poradzę. już nigdy nie zgrzeszę, już nigdy nie zrobię głupoty. Ja podejrzewam, że ta kobieta się bardzo zmagała jeszcze ze sobą. Może spotkała się z tym facetem jeszcze. Może była rozmowa, może było co innego, może nie wiem co. Odwaga wymaga też trudu. I to też trzeba się z tym zgodzić, żeby się nie obrażać na życie. O Boże, jak mi trudno, bo chcę być odważna i jest mi czasem troszeczkę niemiło, bo coś mnie tutaj gniecie, coś mnie zaboli w moim życiu. Nie, trzeba wyjść ze strefy dyskomfortu dla rozwoju. Wiem, że to brzmi jak takie coachowe badziewie, ale jakby na tym też polega nawrócenie, nie? O nawróceniu dużo gadamy w Wielkim Poście. Zmiana myślenia, nawrócenie to często bardzo boli, ale może przynieść konkretne skutki i owoce. No i myślę, że odwaga to... Jedna dziewczyna mi o tym pisała, którą będę na końcu cytował, bo tak fajnie zebrała wszystko, co powiedziałem. Odwaga to jest zdolność do bycia z drugim człowiekiem. Bardzo mi się to spodobało. To jest myśl pewnej kobiety. Jesteś odważna wtedy, kiedy decydujesz się na bycie w relacji. Z Bogiem też, ale w relacji też z człowiekiem. To jest odważne. Człowiek potrafi poranić. My się bardzo potrafimy... pokrzywdzić w relacjach. I to jest odważne, kiedy sobie pozwalam na relacje. Ale to dopiero relacje nas rozwijają. Więc odwaga to jest coś takiego. A jak się już zaopiekować? Co odwagę wzmacnia? Ja myślę, że jednym ze sposobów na rozwijanie w sobie odwagi to jest relacja, ale relacja z Nim, z Najwyższym. Ale zdrowa relacja. Ja w Wielkim Poście teraz mam taką zajawkę, że jeden z głównych tematów, jak gdzieś jeżdżę, głoszę rekolekcje, szczególnie dla młodych, to dużo im mówię o tym, jak ważne jest to, żeby mieć właściwe patrzenie na Boga. Wielu młodych ludzi, może wasze dzieci akurat, nie chcą być w kościele dlatego, że oni nie wierzą w to, nie wiedzą, że Bóg jest dobry. To, jak patrzymy na Pana Boga, ma konkretny wpływ na nasze życie. Jeśli mamy zdrową religijność, zdrową wiarę, to ta relacja też wzmaga w nas odwagę. Po to się modliliśmy przed chwilą, nie po to, żeby troszeczkę czasu zająć i żeby było pobożnie, bo są księża, bo jest diecezjalny Dzień Kobiet. Tylko modlitwa jest przestrzenią, w której ja się napełniam jak gąbka mocą mojego Stwórcy i to naprawdę się dzieje. Ja przed wami też dzisiaj stoję dlatego, że odwagę mam od Jezusa. Jakby bardzo konkretnie Go prosiłem, daj mi odwagę stanąć przed tyloma kobietami, co ja im powiem. One mi by mogły powiedzieć wiele rzeczy o odwadze, a nie ja im. Modlitwa, żywa relacja z Bogiem, Jego po prostu miłość, tak jak to było w przypadku tej kobiety dzisiaj wspomnianej. No ona spotkała się też z Bogiem, chodzącym bóstwem. I ta relacja napełniła ją odwagą. O, ktoś chciał na obiadek przyjść. No niestety, nie dziś, nie dziś. Już poszli. Zdrowie Panie, relacja z Bogiem, naprawdę zainwestujcie w swoją duchowość, ale zdrową. Jeśli Twoja duchowość jakoś Cię krzywdzi, jest patologiczna, to też nad tym popracuj. Ale naprawdę relacja z Jezusem, ona nigdy nie krzywdzi, zawsze podnosi, zawsze inspiruje. Owszem, Jezus czasem potrafi nam pewne rzeczy pokazać wprost i powiedzieć, oj Ty głupku, no muszę Ci coś powiedzieć. Ale relacja, prawdziwa, dobra relacja z Bogiem naprawdę karmi. Kolejna rzecz. Odwagę wzmacnia dobre, realne patrzenie na siebie. Realne, czyli takie, w którym ty widzisz swoje plusy i minusy i nie zakłamujesz rzeczywistości. Masz trudną historię życia? No to masz. Przyjmij to. To jest jakby ważna część ciebie. Jesteś świetna, nie wiem, w empatii? Przyjmij to. Cudowna zdolność. Też to jakoś wykorzystaj. Ponazywaj tak bardzo konkretnie to, co jest Twoją słabością i Twoim zasobem. To bardzo też pomaga odwagę rozwijać, bo wtedy wiemy, na czym stoimy. Ja na przykład, gdybym nie był świadomy, że w miarę jako tako potrafię gadać, chyba, nie? Dziękuję. Gdybym nie był świadomy, że to jest jakaś mocna moja strona, to bym nie robił tego, co robię. W koszykówkę wiem, że nie pogram. Porzucać mogę próbować, ale no, Jordanem nowym nie będę. Więc nazwać konkretnie i patrzeć na siebie realnie. Nie być tak fałszywie, tak pseudokatolicko, taką nieśmiałą, taką skromną. O nie, we mnie nie ma nic dobrego, nie, ja w ogóle nie jestem piękna, o nie, ta sukienka to z lumpeksu za 2 złote, nie, to nie, w ogóle nie ma sensu. Nie. Popatrz, ile jest cudownych przestrzeni w tobie. Myślę, że odwagę wzmacniają też zdrowe relacje. Jak mówiliśmy o tych patologicznych, to lekiem są zdrowe relacje, czyli takie, w których możesz się przejrzeć. Są rzeczy, które o tobie powie ci tylko drugi człowiek, no bo na przykład swojej twarzy nie jesteś w stanie zobaczyć. Nie? To też mnie bardzo w ogóle fascynuje. To chyba u Grzywocza kiedyś wyczytałem. Że jakby człowiek nie jest sam z siebie, nie mówię o pomocy lustra, nie jest sam z siebie zobaczyć swojej gęby. Nie wiem, czy jest jakaś pani tutaj, która potrafi wyciągnąć oczy i jakoś tak... Nie spotkałem jeszcze. Więc są pewne przestrzenie w nas, które może nam pokazać, naświetlić tylko drugi człowiek. I to też może w nas rozwinąć odwagę, bo nagle ktoś ci powie, słuchaj, tu jest wartość w tobie. Patrzę na ciebie, na twoją gębę i widzę tu wartość. Nie? Że jest w tobie coś takiego, co naprawdę możesz wykorzystać. Możesz wykorzystać. I to mogą przynieść dobre relacje. Takie bliskie. Takie bliskie. Ja tego doświadczyłem, jak się parę razy w życiu zakochałem, bo się zakochałem jako kleryk, jako ksiądz. Spoko, nie mam nic tam na... Naprawdę nie mam. Lubię, przynajmniej na tę chwilę lubię swój styl życia. Ale pamiętam, że te relacje, bo z niektórych tych zakochań stworzyły się cudowne przyjaźnie. Niektóre jeszcze trwają nawet, niektóre już dawno zdechły. Ale pamiętam, że coś, czego ja doświadczałem, to, że ta druga osoba była w stanie mi powiedzieć o mnie rzeczy, których ja kompletnie w sobie nie widziałem albo nie wierzyłem. Ja wtedy tak słuchałem i tak musiałem jeszcze 100 razy posłuchać, żeby w to uwierzyć, ale rzeczywiście wzbudzało to we mnie odwagę. No to jak facetowi kobieta powie coś takiego, wiecie, tak, takiego, ale ty prowadzisz ten samochód, kurde, nikt tak nie prowadzi, albo coś innego, nie? No to wtedy facet staje się też taki odważny. Drogie panie, akceptacja trudów, ścian nie do przeskoczenia, własnej słabości, też wzbudza odwagę, czyli odwaga, wiecie, nie jest właśnie zakłamywaniem rzeczywistości, tylko przyjmij, że są też pewne rzeczy, których już nie nadrobisz. Młodsza nie będziesz, no sorry. Miałem tu na myśli... Miałem tu na myśli to, że pewne rzeczy, które się wydarzyły w twoim życiu, nie cofniesz tego już. Może masz bardzo jakieś też trudne kawałki, trudne, złe, niedojrzałe wybory za sobą, ale to przyjmij, jakby tego już nie odwrócisz. Nie katuj się za to. Moja znajoma Martyna albo Dagmara, to są bliźniaczki, zawsze mylę, która jest która, Melosik, że kojarzycie, one z Anią Dąbrowską śpiewają. Chórkach. Już nie pamiętam, która, bo zawsze mi się mylą, ale powiedziała mi, Krzychu, bez sensu jest ocenianie siebie, hejtowanie siebie za błędy przeszłości z dzisiejszej perspektywy, bo ty wtedy nie wiedziałeś tego, tamtego, nie potrafiłeś pewnych rzeczy. To jest bez sensu totalnie. Się w pełni zgadzam z Dagmarą albo z Martyną. Odwagę wzmacnia, ryzykowanie, pójście pod prąd, zaufanie sobie. Jak to zaufanie w sobie rozwijać? Znowu konkretny wielki temat. To sejdźcie do Empiku, jakąś książkę kupcie. Albo do katolickiej księgarni może. Ale po prostu próbuj wstać z kanapy, jak papież Franciszek zachęcał młodzież w Krakowie parę lat temu. Wstań z kanapy, przestań smęcić, przestań mówić, jaka ty to jesteś biedna, nieszczęśliwa, nikt cię nie pokocha. Spróbuj coś zrobić, bo wtedy może się coś zmienić. I chciałbym zamknąć tę moją konferencję taką, zacytuję wam wiadomość pewnej Emilii, która na moją prośbę, na odpowiedź na pytanie, co to jest odwaga i tak dalej, no napisała coś, co bardzo jakoś mnie dotknęło, jest takie, uważam, też dla was. I Emilia napisała, Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie w moim odczuciu, prywatnym odczuciu. Odwagą kiedyś były heroiczne czyny, wielkie dla świata poświęcenia. W obecnych czasach odwagą jest bycie dla drugiego człowieka tak po prostu, być i otulić go troską. Jak mało w tych czasach słów potrzebuję Cię, tęsknię za Tobą, brakuje mi Ciebie, kocham, jestem. Ludzie, mam wrażenie, boją się tych właśnie słów, potrzebnych słów. Boją się odpowiedzialności za te słowa. W sytuacji, gdzie każdego dnia są dla siebie niemili, utrudniający sobie życie i obdarzający siebie krzywdzącymi słowami. Tego się nie boją. To czynią z większą swobodą. Zastanawia dlaczego. Pracuję na co dzień z kobietami, prowadząc swoje studio kosmetyczne. Rozmowy właśnie z nimi pozwalają mi odnajdywać właśnie na podstawie ich doświadczeń swoją odwagę. Widzę, że wiele kobiet nie akceptuje swojego życia, starając się ciągle coś zmieniać, wściekając się, że nie wychodzi. Dzięki ich doświadczeniom uczę się, że odwagą jest zaakceptowanie i przyjęcie swojego życia takim, jakim jest. Z radościami, powodzeniami, trudnościami, a zwłaszcza z krzyżem, dzięki któremu niesieniu możemy być bliżej Boga, a to wymaga wielkiej odwagi. Odwaga równa się akceptacja. Pozdrawiam cieplutko. No, myślę, że ta Emilia zebrała bardzo tak to, co ja wam chciałem powiedzieć. Ja już powoli ląduję. Mogę lądować już? Już mi się nie chce, już się zmęczyłem trochę. Nie. Mógłbym gadać, mógłbym, oczywiście. Zbierając to wszystko, drogie panie, czujcie się zaproszone do tego, żeby zawalczyć o swoją odwagę. Wiecie, bo jesteście takie potrzebne. Jesteście też potrzebne takie Kościołowi. Takie jesteście potrzebne nam, facetom. Ja kocham, uwielbiam odważne kobitki. Po prostu czasem się boję. Czasem mnie przerażają. Jakby przerażają w sensie, że nie nadążam. Ale uwielbiam. Taką niewiastę dzielną, jak Pismo Święte gdzieś tam pyta, niewiastę dzielną, któż znajdzie, no to czasem takie niewiasty znajduje. Jesteście potrzebne, myślę, że waszym mężom, dzieciom, rodzinom, wasza odwaga jest potrzebna, więc się nie bójcie. Nie bójcie się wy rozwinąć skrzydeł, bo też wy same siebie potrzebujecie. I tu chyba amen.